Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tym propagandowym portalu Defense 24, Energetyka 24, w zakładce Energetyka 24. Jest to tak propagandowe, tak w dodatku tak prostacko robione, że naprawdę ja po raz kolejny konstatuję, że jednak Rosjanie są mistrzami. Przy Amerykanach są mistrzami dezinformacji i propagandy. Bo takich durnych artykułów, jak ten, który widzę przed sobą, to jest nowy jedwabny szlak, chińska strategia przejmowania infrastruktury krytycznej. Z 6 stycznia niejakiego Krzysztofa Księżopolskiego. No, tragedia albo jeszcze gorzej. Tak marnego artykułu już dawno nie czytałem, ale wiecie Państwo, przeczytam go Państwu dlatego, że chcę Państwa uwrażliwiać. Ja staram się od kilku lat, staram się Was uwrażliwiać na polskojęzyczne teksty, które z polskim interesem, z polską racją stanu nie mają absolutnie, kompletnie nic wspólnego. W tym przypadku chodzi o wykazanie, ten cały Księżopolski chce wykazać, że Chiny, zacytuję, zdają sobie sprawę, że nowym istotnym obszarem rywalizacji geoekonomicznej przestaje być ropa naftowa i gaz, a zaczyna być produkcja i przesył energii elektrycznej. Powoduje to silną ekspansję międzynarodową firm chińskich, którą wspiera idea nowego jedwabnego szlaku. No więc to jest, wiecie Państwo, gdyby nie to, że Warszawa, o czym nie wiem, czy część osób wie, ale nie tylko przecież Warszawa nie jest suwerenna, jeśli chodzi o energię elektryczną, bo tutaj panuje niemiecki koncern RWE. Myślę, że w wielu miejscach w Polsce ten niemiecki koncern jest obecny i po prostu ma w garści w tym przypadku Warszawę. Więc powstańcy warszawscy, po co walczyli powstańcy warszawscy, skoro PO, Platforma Obywatelska oddała najzwyczajniej w świecie Warszawę Niemcom? Nie wiem. Zaczyna to w każdym razie być dużym pytaniem. Infrastruktura krytyczna, a sprzedanie Francuzom, naprzód niejakiemu Kulczykowi, Łajdakowi, Łobuzowi naszej telekomunikacji polskiej, a później tylko po to, żeby on mógł z zyskiem rok później sprzedać to Francuzom, doprowadziło to wszystko do tego, że niejaki Emitel, firma, która ma w swojej garści wszystkie nadajniki telewizyjne w Polsce, jest amerykańska, znaczy amerykańska, żydowska, tak? To nie jest infrastruktura krytyczna, no właśnie. I taki Księżopolski ośmiela się mówić o państwie środka, które po prostu jest gigantem energii odnawialnej, jest przez kilkanaście ostatnich lat doprowadziło do sytuacji, inwestując gigantyczne pieniądze, doprowadziło do sytuacji, w której ma ogromne przedsiębiorstwa, ogromne koszty, na razie koszty, i myślę, że te koszty będą coraz większe, bo ta energia odnawialna jest bardzo droga. Więc natomiast wskazywanie, że państwo środka ma jakieś dodatkowe cele, to znaczy właśnie takie cele, jak ma nam między innymi Emitel, który przecież przerwał emisję programu Telewizji Polskiej w momencie, kiedy pani premier Szydło miała swoje exposé, to jest przecież kryminalna sprawa. Nikt z tego nie robi kryminalnej, a nikt. Niemcy, którzy mają właśnie w garści polską energetykę, o tym nikt się jakoś specjalnie nie zająknie, przesył energii. To jest wszystko w porządku. To, że nie wiem ile procent farm wiatrowych w Polsce jest polskich, a nie niemieckich. Wiecie Państwo coś na ten temat? Dajcie znać. No właśnie. Zacytuję. Dziś zaprezentowano raport amerykańskiego Institute for Energy Economics and Financial Analysis dotyczący chińskiej ekspansji w zakresie technologii niskoemisyjnych. Raport potwierdza chińskie wybory strategiczne w zakresie produkcji energii, o których pisałem już wcześniej o łamach Energetyki 24 Chiny. Przyjmując pięcioletni plan rozwoju na lata 15-20, zapisały, że będą dążyć do zajęcia miejsca lidera w technologiach niskoemisyjnych. Słuchaj, no, księże Polski, ten pięcioletni plan to jest 16-20, bo 15-20 to byłby 6 lat. W 2015 roku Chiny zainstalowały 142 gigawaty mocy, z czego 33 z wiatru i 18 z energii słonecznej. Wstępne dane za 16 rok pokazują, że trend ten będzie kontynuowany. Dla porównania, w 16 roku Niemcy zainstalowały jedynie 1,2 gigawata z energii słonecznej. Realizacja celów polityki gospodarczej następuje poprzez wykorzystanie rynku wewnętrznego. Posłuchajcie Państwo, to jest kilka razy powtarzane to zdanie. Realizacja celów polityki gospodarczej następuje poprzez wykorzystanie rynku wewnętrznego do ekspansji międzynarodowej realizowanej przez chińskie przedsiębiorstwa. Możecie mi Państwo powiedzieć, co to oznacza? Bo ja, wydawało mi się, że ja znam język polski, ale chyba wygląda na to, że mam problemy z tym językiem polskim, którego używa ten człowiek. Część z nich jest, czytam dalej, część z nich jest kontrolowana przez państwo. Wpisanie firm do realizacji polityki gospodarczej prowadzi do uwzględnienia inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i szerzej energetyce w strategicznych planach Chin, takich jak na przykład nowy jedwabny szlak. Taki model rozwoju jest zgodny z procesem ekonomizacji bezpieczeństwa, który oznacza m.in. wykorzystywanie przedsiębiorstw do realizacji interesów państwa, a także uznanie surowcowo-energetycznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego za priorytetowy. Mili Państwo, to nie Chiny wymyśliły. To wymyśliły Stany Zjednoczone ze 40-50 lat temu. Ekonomizację bezpieczeństwa. Więc, panie, nie, no, tragedia. No właśnie, no widzicie Państwo. Cytuję, Chiny zdają sobie sprawę, iż nowym istotnym obszarem rywalizacji przestaje być ropa naftowa i gaz, zaczyna być produkcja i przesył energii elektrycznej. Bzdura jakoś. Powoduje to silną ekspansję międzynarodową firm chińskich. Proszę Państwa, nie, no, głupi istotnie nie sieją, sami się rodzą. Chiny oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że nowym istotnym obszarem jest, zaczyna być produkcja i przesył energii, a nie przestaje być ropa naftowa i gaz. No ale to jest chyba za trudne dla tego człowieka. State Grid of Corporation of China, którego właścicielem jest rząd chiński, znaczy po prostu przedsiębiorstwo państwowe, właścicielem rząd chiński, przedsiębiorstwo państwowe. Tak jak u nas bardzo dużo przedsiębiorstw jest z przedsiębiorstwami państwowymi. Jest dobrym przykładem wykorzystania przedsiębiorstw do wzmacniania wpływów ekonomicznych i politycznych. Do tej pory przedsiębiorstwo to jest obecne między innymi w Australii, Brazylii, Portugalii, Filipinach. Tu są jakieś procenty, ale ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. Więc nie podaję tych procentów. Koncentrując swoje działania na przyjmowaniu infrastruktury sieci energetycznej i dystrybucji. Z kolei China Three Gorges Corporation, której właścicielem jest również rząd chiński, czyli znowu przedsiębiorstwo państwowe, a to lepiej napisać, mocniej brzmi, prawda, której właścicielem jest rząd chiński, a nie po prostu przedsiębiorstwo państwowe, bo to brzmi tak neutralnie. Buduje swoją ekspansję na dostarczaniu hydroelektrowni oraz instalacji wiatrowych i słonecznych. No właśnie, to jest straszne, prawda, że chińska firma buduje elektrownie wodne i hydroelektrownie i instalacje wiatrowe i słoneczne. Gdyby to była niemiecka firma, wszystko jak w najlepszym porządku. Amerykańska, francuska, włoska, jakakolwiek, to jest okej. Okay. Natomiast Chińczycy, awara im od nas. Dalej, firma ta znana jest z budowy tam trzech przełomów. Ta znana z budowy tam trzech przełomów w czerwcu 2016 roku przejęła Blackstone Group i za jej pośrednictwem Wind MW GmbH, która posiada, to jest niemiecka firma, która posiada 288 MW mocy offshore, czyli na morzu. Jest to największa niemiecka farma wiatrowa na Morzu Północnym, Merwind. Chiny również interesują się magazynowaniem energii, do których niezbędne są pierwiastki metali rzadkich. Obecnie kontrolują 90% ich wydobycia, a 72% przetwarzania. Wracam jeszcze do tego, co napisał, co tutaj napisał ten człowiek. Mili Państwo, to, że Rosjanie jakby poprzez swoją politykę umiejętną, bardzo umiejętną politykę mocarstwową, politykę Gazpromu, politykę korumpowania polityków zarówno w Niemczech, jak i w samej Brukseli, doprowadzili już do tego, że ta Nord Stream 2 będzie budowane, mimo że Nord Stream 1 jest w 55% wykorzystany, że Europa Zachodnia będzie coraz bardziej uzależniona od rosyjskiego gazu, to wszystko jest w porządku. Najważniejsze, bo Niemcy kochają się w Rosjanach. Znaczy kochają się, po prostu Rosjanie im tak przetrzepali tyłki w czasie II wojny światowej, że teraz się po prostu ich panicznie boją. No i trudno. Czytam dalej. Państwa środka w oparciu o rynek wewnętrzny, znowu dokładnie to samo zdanie, w oparciu o rynek wewnętrzny dokonuje ekspansji międzynarodowej w zakresie produkcji energii odnawialnej i budowania lub przejmowania sieci energetycznych. Gdyby ktoś mi mógł wytłumaczyć, co oznacza to zdanie, to byłbym bardzo, naprawdę bardzo zobowiązany, bo ja tego nie rozumiem. A jest to możliwe dzięki rozwiniętemu rynkowi wewnętrznemu, który stał się punktem wyjścia do realizacji tej strategii. Czyli innymi słowy, jak ja rozumiem, a jeśli jakieś państwo jest w czymś mocne na rynku wewnętrznym, to w żadnym przypadku nie powinno wychodzić z tą swoją mocną stroną na zewnątrz, bo przez pana księcia polskiego zostanie uznane za agresywne gospodarczo. Fajne, nie? Czyli innymi słowy, nie wiem, czym Polska jest dobra w produkcji palet, krasnali. Nie powinna z tym w żadnym wypadku wychodzić na zewnątrz, bo może się okazać, że zostaniemy okrzyknięci imperialistami. Tak przynajmniej twierdzi ten biedny człowiek. Cytuję dalej. Ma ona, czyli ta strategia, nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim geoekonomiczny. Obszarami zainteresowanych Chin są nie tylko kraje Azji, ale również Ameryka Łacińska, Australia i Europa. No, panie księdze Polski, zapomniał pan o Afryce. W przypadku tej ostatniej wykorzystują efekty kryzysu 2008 i problemy budżetowe słabszych państw do zajęcia strategicznych przyczółków do przyszłej ekspansji. No tak, czyli innymi słowy, jak te Francuzi przejęli u nas telekomunikację polską, to wszystko było w jak najlepszym porządku. No, nic, żadnych problemów. No, infrastruktura, nie, to telekomunikacja polska nie była infrastrukturą krytyczną, tak jak ten emitter, prawda? Nie była w żadnym przypadku. To jest chore, no, chorzy ludzie. Cytuję ostatni akapit. Chęć globalnej dominacji Chin na rynku energii odnawialnej i technologii niskoemisyjnych z punktu widzenia Polski może stanowić potencjalną szansę na wzmocnienie wzajemnych relacji gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego. Warto zastanowić się, jak wykorzystać politykę HRL do realizacji własnych celów modernizacji sektora energetycznego, a także poddać analizie, z jakich powodów jest ona prowadzona. O Jezu. Efekty takich analiz i badań mogą być bardzo interesujące zarówno z perspektywy decydentów, jak również firm szeroko pojętego sektora energetycznego. Należy również zwrócić baczną uwagę na projekty, które mogą być realizowane między HRL a Rosją, a w szczególności projekt północnoazjatyckiej sieci energetycznej, która ma obejmować Chiny, Koreę Południową, Japonię i Rosję. No dobrze, tylko panie, to jest koniec. Panie księże Polski, co nas może obchodzić północnoazjatycka sieć energetyczna? My jakoś, jako żywo, nie leżymy w tym, w tym obszarze, więc nas to nie interesuje. Na razie przynajmniej nie musi interesować. A w jaki sposób wykorzystać chiński potencjał w tej materii, w materii energii odnawialnej? Myślę, że najprościej jest możliwe po prostu im tutaj dać możliwość inwestowania. Ja o tym mówiłem, nie wiem, minimum w 12 roku, czyli 6 lat, czyli 4 lata temu, minimum, a kiedy wykazywałem, jak wiele chińskie firmy mogłyby zainwestować w Polsce w energetykę, tradycyjną energetykę, jakie wielkie pieniądze były do wzięcia i ciekawe by było teraz przyglądnąć się, kto wziął te pieniądze. Jestem przekonany, że firmy zachodnie, tylko i wyłącznie, bo Chińczycy nie załatwili ani jednego dealu w Polsce. No i to właśnie było na tyle. Czyli innymi słowy, jak zwykle ten sam sposób widzenia. Nasi są dobrzy. A jeśli nasi nas ograbiają, jeśli nasi z nas robią niewolników, to wszystko w porządku. Nasi, czyli Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Żydzi, okej. Natomiast jeśli Chińczycy chcieliby po prostu inwestować uczciwie, w przeciwieństwie do tych pierwszych, to nie, w żadnym przypadku, bo nie są nasi. No i tak to wygląda. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.